Też. Czy mnie słychać, czy nie?
Widać.
A widać prezentację, bo ja będę miał prezentację.
Też widać.
Dobrze, dziękuję. A więc ja przechodzę do mojej części ostatniej, gdzie głównie skupimy się na tych słowach naszego Pana, które są no, najtrudniejsze. Nie wódź nas na pokuszenie, bo trudno jest ogólnie chrześcijanom z tymi słowami sobie poradzić. Jednak zaczniemy od końcówki, dlatego że to, co najważniejsze, zostawiam na później, aby móc to omawiać spokojnie, a końcówkę według Mateusza 6,13, czyli albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków, jeszcze słowo Amen, którego tu nie napisałem, ale jest, chciałbym omówić na początek. Zatem tak nietypowo, ale będzie to dla mojego wykładu bardziej przydatne i korzystne, bo to, co
Adam,
najważniejsze.
momencik, nie widać swojej prezentacji, także ja nie wiem, czy mój brat Józef powiedział, że ją widać. Ja jej nie
No
widzę.
właśnie. To co to się, co to zrobić, żeby to nie widać prezentacji mojej? Czy ja powinienem coś zrobić?
Jakbyś jeszcze raz wcisnął share screen i wybrał ten ekran, na którym jest prezentacja.
A, przepraszam, bo ja nie wcisnąłem.
Aha, okej. Okay.
Share screen, no właśnie. I teraz. O, co się zmieniło?
Teraz jest dobrze.
O, w tej chwili, tak? Już leci prezentacja?
Tak, teraz jest dobrze. Teraz widać prezentację.
Dobrze, a więc czyli już nie powtarzam wstępu. Zaczynamy od końca, czyli od słów, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków, z tym dodatkiem jeszcze Amen. Dlaczego od tych słów chcę zaczynać? Ponieważ te słowa są obecne tylko w niektórych przekładach. Na przykład Biblia Gdańska, Biblia Warszawska czy angielska Króla Jakuba ma te słowa. Ale tych słów brakuje w różnych innych przykładach, na przykład Biblia Tysiąclecia, Biblia Romaniuka, tak zwane kody, które ja lubię, czy też angielski ARV, ta wersja poprawiona, Rotherham Diaglot, nie podają tych słów. Zatem jak na nie patrzeć? Dlaczego o nich nie podają? Ponieważ tych słów nie ma w najstarszych greckich manuskryptach. A nawet te manuskrypty późniejsze wymieniają, podają te słowa w Mateusza 6,13, ale pomijają te słowa w Łukasza 11,4. I to już jest samo sobie sygnałem, że coś z tymi słowami jest nie tak, bo dlaczego jeden ewangelista zapisał, a drugi nie. No i dlaczego starsze manuskrypty nawet w Mateusza 6,13 ich nie podają, a te późniejsze dopiero je podają. Tak, o, wersja z Łukasza, odpuść nam grzechy nasze, albowiem odpuszczamy każdemu winowajcy swemu i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. I na tym kończy się zapis tak zwanej modlitwy pańskiej w Łukasza 11,4. Dodatkowym dowodem, że coś z tymi słowami jest nie tak, że są nieprawdziwe, jest zawarta w nich nieprawda. A jaka to nieprawda? W obecnym czasie królestwo, moc i chwała wcale nie należą do Boga. Zatem stwierdzenie, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków, są nieprawdziwe, ponieważ w obecnym czasie te rzeczy należą bardziej do Boga tego świata niż do Boga Jehowy, czyli do szatana. Bo póki co to on jest Bogiem tego świata i Biblia nazywa ten obecny świat, ten obecny wiek teraźniejszym złym wiekiem. Tutaj braterstwo widzicie cztery odniesienia do biblijne. Ja nie będę czytał. W Mateusza 4, 8, 9 przeczytamy, jak to szatan wziął Jezusa na górę i oferował mu właśnie królestwa świata, że mu je da, czyli czuł się ich właścicielem. W Jana 14, 30 nasz Pan powie, że szatan dopiero idzie i nic w nim nie ma, nic w nim w sobie nie ma, mówiąc o tym, co się miało stać po jego odejściu, cały rozwój tego systemu antychrysta. W drugim Koryntów przeczytamy, że szatan zaślepia, jest Bogiem tego świata i zaślepia niektórych, żeby nie świeciła im światło Ewangelii, a w Galatów 1,4 obecny czas nazwany jest teraźniejszym złym wiekiem. To tak tylko podałem, żeby były odnośniki, ale nie będę specjalnie ich odczytywał. Gdyby te słowa były prawdziwe, że albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków, to chrześcijanie już dawno by się przestali modlić o Królestwo Boże na ziemi, ponieważ wraz z resztą ludzkości cieszyliby się życiem wiecznym w doskonałych warunkach, gdyby rzeczywiście królestwo, moc i chwała należały już do Boga. Jeszcze nie należą. Te słowa bardziej pasują do kłamliwej proklamacji antychrysta, jaka zaczęła być głoszona po 799 roku, antychrysta, który podawał siebie za Boga na ziemi, a swoje panowanie nad światem podawał za spełnienie obietnicy o nadejściu Królestwa Bożego, ponieważ w objawieniu 12:10, które traktuje o tym antychryście, jego powstawaniu, możemy przeczytać słowa właśnie z ust tego antychrysta. Tak, że w niebie, w sferze religijnej rozległ się głos, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż rzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Jak wiemy, było to fałszywa zapowiedź fałszywego królestwa naszego Pana, czy też Królestwa Bożego na ziemi. I kilka słów jeszcze o tym amen, który się pojawia. Nie ma go na końcu przykładowej modlitwy naszego Pana. W Mateusza 6,13 ono jest, ale jest dodane razem z tym dopiskiem, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. W innych przykładach, które tego nie podają, nie ma tego i słowa amen, co oczywiście nie znaczy, że to słowo jest niewłaściwe. Jest to słowo hebrajskie. Po raz pierwszy jest użyte, jakby ktoś chciał wiedzieć, tak dla ciekawości, w 4 Mojżeszowej 5,22. To może przeczytam, żebyśmy zobaczyli kontekst, w jakim po raz pierwszy w Biblii pojawiło się to amen. 4 Mojżeszowa 5,22. Chodziło tutaj o kobietę podejrzewaną przez męża o niewierność, o cudzołóstwo i miała być poddana próbie, prawda? Miała wypić gorzkie wody. No i tam mamy napisane w tym 22. Niech też przeniknie ta woda przekleństwa twoje wnętrzności, aby ci spłukł brzuch i skurczyło biodro. A kobieta to odpowie amen, amen. Nawet dwukrotnie amen, amen. Czyli jak tu widzimy, tak podaję na ekranie znaczenie, to słowo znaczy prawdziwie, zaprawdę, naprawdę, niech tak się stanie. Czyli ta kobieta potwierdzała, że tak niech się stanie, tak jest naprawdę. Jeżeli ona zawiniła i okazała się niewierna, no to niech te dwie rzeczy po tym wypiciu gorzkiej wody ją spotkają. Jest to dobre zakończenie modlitwy, bo ona z jednej strony amen potwierdza prawdziwość tego, co było wcześniej, a w modlitwie zwykle prosimy o rzeczy dobre i potwierdzamy tym amen, że to są te dobre rzeczy, a jednocześnie, jeżeli one się jeszcze nie spełniły, no to mamy życzenie, żeby tak się stało w przyszłości. Niemniej jednak w zapisie ewangelicznym tego amen na końcu modlitwy naszego Pana nie było. Przechodzimy zatem do słów Jezusa, które zasługują na wielkie, wielkie rozważenie. Nie wódź nas na pokuszenie. Ich znaczenie jest niejasne w Biblii, ponieważ Biblia mówi nam, że Bóg nikogo nie kusi. To znaczy nie wprowadza w sytuację w celu popełnienia zła, grzechu. Bo nie pozwala na to świętość Boga. Jakub 1,13 to powszechnie znamy. Zresztą nie będę czytał, bo za chwilę przeczytam, zacytuję i przeczytam mannę, która to omawia, więc ten werset tam będzie. Tam jest powiedziane, że Bóg nikogo nie kusi do zła, ponieważ sam zła nie aprobuje. Zatem jest problem, prawda? Dlaczego nasz Pan w modlitwie zaleca tą prośbę, nie wódź nas na pokuszenie, skoro Bóg nie może w ogóle nikogo kusić. Wydaje się, że ta prośba nie ma, tutaj mam ten cytat zresztą, ta prośba nie ma sensu, prawda? Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony, Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Niektórzy rozwiązują ten problem przez zmianę tłumaczenia. I albo, są dwie wersje zmiany tłumaczenia, albo nie opuszcza nas w pokuszeniach, to Diaglot po raz pierwszy takie coś zaproponował i brat Russell przyjął tą wersję, ponieważ nie wiedział, co zrobić, nie miał lepszego pomysłu. Ten pomysł dopiero brat Johnson nam podpowiedział i to, co powiem dalej, będzie od niego pochodziło. Więc jedni zmieniają to na nie opuszczaj nas w pokuszeniach, a drudzy zmieniają na nie dopuść albo nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Tak robią członkowie kościoła nominalnego. Wersja przyjęta w kościele nominalnym, na przykład katolickim, to jest nie dopuść, nie pozwól. Nawet niedawno o tym była mowa, prawda, środki masowego przekazu podawały, prasa pisała, że te zmiany w modlitwie zostały poczynione. Ale cóż możemy o tym powiedzieć? Czasownik grecki eisfero, to ten, który właśnie tutaj jest tłumaczony, opuszczać, dopuszczać, pozwalać, niestety znaczy tylko i wyłącznie przynosić, wprowadzać, prowadzić, czy też wodzić, tak po staropolsku. Nie oznacza nigdy opuszczać, ani dopuszczać, ani pozwalać. Zatem tłumaczenie tego czasownika eisfero inaczej niż on znaczy, no to równie dobrze, gdybyśmy zamiast telewizor tłumaczyli radio, prawda, bo nam się telewizor nie podoba i będziemy ten telewizor tłumaczyli jako radio. No a jednak telewizor, a radio to jest różnica, bo w radiu nie ma obrazu. A telewizor ma obraz i plus dźwięk, więc spora różnica między jednym a drugim. I nawet Diaglot, chociaż w ciągłym tekście Diaglot też podaje swoją interpretację, nie opuszczaj nas w tych pokuszeniach, tak pisze w tym tekście ciągłym, to jednak w tekście interlinearnym, który u niego, ile pamiętam, jest po lewej stronie, bo po prawej daje ciągły tekst, a po lewej na swoich stronach daje tekst interlinearny. I w tym tekście interlinearnym, czyli słowo pod słowem, prawda, bo daje oryginał grecki i pod spodem angielskie odpowiedniki, to już nie odważa się tam w tym interlinearnym tekście napisać nie opuszczaj, tylko używa bring u Mateusza, lead u Łukasza, czyli nasze polskie wprowadzać. Więc to też tak on robi, poszedł na kompromis, prawda? W tekście takim ciągłym dla czytelnika, żeby lepiej jego zdaniem czytelnik zrozumiał tą myśl, to pisze nie opuszczaj, a w tekście interlinearnym no to wie, że nie może tego zrobić, bo byłoby to wbrew no, podejściu naukowemu. Kody podają nie wprowadź nas w doświadczenie, z odnośnikiem na dole, że doświadczenie ma znaczenie pokusy, co jest oczywiście prawdą, zarówno o czasowniku peirazo, który właśnie możemy tłumaczyć jako próbować, doświadczać czy też kusić, jak i rzeczowniku od niego pochodzącym peirasmos, który tłumaczymy na polski jako próba, doświadczenie, ale także jako kuszenie czy też pokusa. Więc jak widzimy, takie znaczenie jest dwojakie, prawda? Doświadczać, kusić, doświadczenie albo pokusa, pokuszenie. Przeczytajmy sobie manny z 25 listopada, bo ona bardzo ładnie tego Jakuba 1,13 podsumowuje, a jednocześnie dostarcza nam piękny materiał do tego, co nam jest potrzebne. Istnieje różnica między pokusami, które nasz ojciec uznaje za właściwe, a pokusami, które pochodzą od przeciwnika. Te pierwsze, czyli właściwe, te są próbami lojalności wobec Boga i zasad sprawiedliwości. Są zamierzone jako błogosławieństwo oraz pomoc dla tych wszystkich, którzy tym pokusom się przeciwstawiają, a którzy w ten sposób okazują swoją lojalność wobec sprawiedliwości. Pokusy od szatana, przeciwnie, są w naturze pułapkami i siodłami do popełnienia zła i grzechu, pokusami przeciwstawiającymi dobro za zło, zło za dobro, światło za ciemność, ciemność za światło. W takim znaczeniu fałszywego przedstawiania lub usidlania Bóg nikogo nie kusi. Pokusy to nasuwane sugestie, mogą być zarówno dobre, jak i złe. Te ostatnie pochodzą od szatana, świata i naszego ciała, a te pierwsze pochodzą od Pana za pośrednictwem Jego ducha, słowa, opatrzności. Chociaż Pan dozwala na pokusy do czynienia zła jako naszą próbę, nigdy nie pochodzą one od Niego, ponieważ takie sugestie są Mu jako źródłu i inspiratorowi doskonałej mądrości, mocy, sprawiedliwości, miłości przeciwne, przeciwne Jego charakterowi i dążeniom. Tak jak pokusy do zła w ogóle nie wypływają z zalet Boga, tak one nie mogą wypływać z Jego zalet jako przynęty dla Jego stworzeń. Przypisywanie Bogu pokus do zła jest bluźnierstwem, a przypisywanie Mu pokus do dobra jest chwałą. Przypisując Mu z wdzięcznością nasze pokusy do dobra, strzeżmy się przed przypisywaniem Mu naszych pokus do zła. Przypisujmy je raczej tym, do których słusznie należą, diabłu, światu i ciału. Tyle komentarze. Zadajmy zatem pytanie, w którym, jakim znaczeniu nasz Pan użył greckiego peirasmos? Czy w tym pierwszym, pokusy do zła, czyli tym negatywnym, czy w znaczeniu próby doświadczenia? Dam 5 sekund każdemu do namysłu, zanim zacznę odpowiadać. Pokusy to chodziło naszemu Panu o peirasmo w znaczeniu pokusy do zła, czy w znaczeniu próby doświadczenia, które są obliczone, od razu dodam, na nasz rozwój, prawda? Są warunkami, możliwościami, okolicznościami, które mają nas rozwijać. No to okazuje się, że w żadnym znaczeniu nie użył nasz Pan tego greckiego słowa peirasmos, ponieważ to pierwsze znaczenie, pokus do zła, jest obce świętemu Bogu, on tak nie kusi, czyli nie przeciwstawia dobra za zło, nie oszukuje, żeby doprowadzić do czyjegoś upadku, a to drugie, próby doświadczenia obliczone dla rozwoju jego ludu Bożego, są przez niego stosowane. Bóg daje nam doświadczenia, które mają nas rozwijać. Możemy tutaj się odwołać do Jakuba 1, to chyba odczytam. Nie wszystkie wersety cytuję, większość nie cytuję, tylko niektóre zacytuję na ekranie, niektóre będą tylko widoczne, tak jak widzimy, odnośniki, żeby można było widzieć. Jakuba 1:2-4. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. I te próby to są właśnie te doświadczenia, tej peirasmos greckie. I każe się z tego cieszyć jeszcze. Wiedzą, że doświadczenie wiary waszej sprawia albo tworzy wytrwałość. A wytrwałość zaś prowadzi swe doskonałe dzieło, abyście byli doskonali i w pełni wyposażeni, nie mający żadnych braków. A Piotr w swoim liście pierwszym, 4:12-13, napisze: najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu. I znowu tamto doświadczeniu peirasmos waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Czyli w tym drugim znaczeniu nawet Bóg poprzez Jezusa, poprzez apostołów, każe nam się cieszyć z tych peirasmos, prób doświadczeń, bo służą one naszemu rozwojowi, żebyśmy rozwinęli charakter nadający się do życia wiecznego. No i pojawia się ten dylemat, prawda? Jezus też przechodził takie same pokusy, doświadczenia, właśnie po to, w tym samym celu, by rozwinąć charakter do boskiej natury, żeby móc stać się odpowiednim pomocnikiem dla swoich naśladowców. Mamy Łukasza 22-28, więc zajrzymy, gdzie on mówi o tych swoich peirasmos. Wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich. I sięga po peirasmos i mówi, że on miał też peirasmos i wcale nie chciał, żeby go minęły, bo by nie rozwinął się tak, jak się rozwinął, gdyby tych doświadczeń nie miał. Żydów 2:18, jeszcze mamy o tym wzmiankę, więc i tam zajrzymy. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, i tu, gdzie mamy próby w tym miejscu, to są właśnie te peirasmos, inny przekład może powiedzieć pokusy, inny może podać doświadczenia, nie ma znaczenia, poprawne tłumaczenie to i to. Może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Dwa razy w tym tekście jest termin próby, próby, za każdym razem dwukrotnie jest to greckie peirasmos. Sam miał peirasmos i dzięki nim się nauczył być tym, kim jest, wielkim Zbawicielem. Może innym, którzy są w peirasmos, pomagać. No to pojawia nam się teraz to pytanie, co zatem Jezus miał na myśli? Jak należy rozumieć jego słowa? Grecki rzeczownik peirasmos, te właśnie próby, doświadczenia albo pokusy, pokuszenia, pochodzi od dwóch różnych czasowników. I to trzeba sobie uzmysłowić, to jest klucz do rozwiązania tej zagadki. Co nasz Pan chciał powiedzieć, nie wódź nas na pokuszenie? Otóż pierwszy czasownik peirazo, który zgodnie z rzeczownikiem może znaczyć próbować, doświadczać, badać, ale także kusić. Znaczy sąd, badanie, doświadczenie, ale także pokuszenie, pokusa. Ale zauważmy, peiro, ten sam rdzeń, nie troszeczkę krótszy, ale ten sam rdzeń, znaczy już przedziurawić, przebić, przeszyć, przekuć, rozłupać. Na przykład mięso, tam były podawane w słownikach przypadki, jak się mięso rozłupuje na kawałki, prawda, się jednie, to wiadomo, że z takiego mięsa potem już nie będzie stworzenia, prawda, bo jak się mięso rozczłonkuje. Zatem rzeczownik peirasmos, pochodzący od dwóch różnych czasowników, peirazo i peiro, logicznie rzecz biorąc, może oznaczać albo zwykłe doświadczenia próby, na które Bóg dozwala, które są obliczone na rozwój naszego charakteru i z których należy się cieszyć, nawet jak Biblia mówi, bo jak one są, to możemy przez nie rozwijać nasz charakter w nich, ale może także oznaczać doświadczenia przebijające, dziurawiące, przeszywające, niszczące, jakbyśmy tego nie nazwali, które przekraczają siły człowieka. I pokuszenie, doświadczenie, próba może zarówno przekraczać naszą zdolność zniesienia jej ciężaru, jak i być kontrolowana przez Boga tak, żebyśmy mogli znieść. Doświadczenia mogą być takie, że przyniosą nam korzyści, rozwiną nas, ale mogą być także przebijające. I gdy nasz Pan mówił, nie wódź nas na pokuszenia, to miał na myśli te przebijające, te niszczące, które byłyby za silne dla nas, przynajmniej na danym etapie naszego rozwoju. To, czy doświadczenie, które nas spotyka, okaże się kolejnym stopniem nadrobienia rozwoju charakteru, czy doświadczenie, które nas spotyka, okaże się kolejnym gwoździem do trumny naszej, to zależy od naszej wierności, od tego, jakimi jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg obiecał, że będzie nadzorował nasze doświadczenia tak, żeby były dla nas duchowo korzystne i bezpieczne. Taką mamy obietnicę. Jednak już w samej obietnicy, tak, to będzie 1 Koryntów 10:13, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, greckie peirasmos, które by przekraczało siły ludzkie. Zauważmy, skoro nie przyszło do was na was dotąd pokuszenie, które by przekraczało, możemy powiedzieć doświadczenie, próba nie przyszła jeszcze, która by przekraczała wasze siły, to już jest sugestia, że może być takie, które przekracza wasze siły. Ale nie przyjdzie, bo wierny jest Bóg i nie dopuści. Nie dopuści, nie pozwoli na to, abyście byli kuszeni. To jest forma czasownikowa na bazie czasownika peirazo. Nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Tylko z tym pokuszeniem, z tym peirasmos, da wyjście, abyście mogli je znieść. Widzimy, że w tym wersecie mamy od razu informację, że Bóg nadzoruje doświadczenia nasze, żeby nie były zbyt silne, ale od razu ma otwiera furtkę, mogą być za silne, zależnie od tego, czy jesteś wiernym, czy też niewiernym dzieckiem Bożym. Doświadczenia zamierzone dla rozwoju, mam tutaj kilka wersetów, ale nie będę czytał za dużo, na ekranie są, jest chyba na pewno wszystko zresztą nagrywane, będzie można sobie jeszcze zobaczyć. Ja przeczytam może tylko pierwszy z brzegu, Łukasz 22, 28. który tutaj mam na liście, to są doświadczenia, które są zamierzone dla naszego rozwoju. Łukasz 22-28. A to czytałem już o tym dzisiaj, tak, bo to nasz Pan. Wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, moich doświadczeniach. No to może wezmę jeszcze za to jeden. Dzieje 20-19, stąd jeden werset, a resztę pozostawiam do sprawdzenia. Dzieje apostolskie 20-19. I służyłem Panu z całą pokorą, wśród łez i doświadczeń, Erasmus w greckim, które na mnie przechodziły z powodu zasadek Żydów. Tak mówił o sobie Paweł i miał tych różnych doświadczeń, które przechodziły, ale on je znosił i się rozwijał. Możemy zajrzeć także do Galatów, polecam do sprawdzenia w domu. Mamy także doświadczenia niszczące, takie, które będą, są zbyt silne dla nas i to jest właśnie dowód, że ten Erasmus może być pod kontrolą Boga, sprzyjać naszemu rozwojowi i ten sam Erasmus może być przeszywający, może być niszczący dla nas. Może tego Jakuba weźmiemy, bo to jest zaraz po tym, albo nawet razem z tym, prawda, tym wersetem wyjściowym, gdzie mowa, że Bóg nikogo nie kusi. Przeczytajmy sobie te dwa, Jakub 1, 13 i 14. Niechaj nigdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, czy na ten Erasmus przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy, gdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które pociągają i nędzą. Czyli tutaj mamy mowę o tych pokusach, doświadczeniach, które są do zła, które pochodzą od szatana i te nie powinny być przypisywane. Ale werset 12 nieco wcześniej mówi błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, też jest Erasmus. Więc w tych wersetach 12, 13 i 14 mamy aż 6 razy użytą albo formę rzeczownika peirasmus, albo formę czasownika peirazo, czyli doświadczać, próbować. I raz to jest negatywna próba do zła, jest to raz zwykłe doświadczenie do zła, ryzyko doświadczenie, które jest obliczone na rozwój. Weźmy jeszcze Mateusza 26:41, żebyśmy mieli może jeszcze, bo tak za mało wydaje mi się tylko jedno źródło. Resztę można sobie sprawdzić w domu. Mateusz 26:41. I co tutaj czytamy? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Dlaczego tu nasz Pan mówi, żebyśmy czuwali, modlili się, uważali, żeby nie paść w pokuszenie? No bo ma na myśli to pokuszenie, zbyt to doświadczenie, ten Erasmus zbyt mocny, niszczący dla nas. Mówi, no takie, na takie uważajcie, bo takie jak przyjdzie, to was zniszczy. I właśnie o takiej w modlitwie nie wódź nas na pokuszenie miał na myśli. Może żebyśmy mieli jeszcze, może z końca objawienie 3.10 przeczytajmy. Objawienie 3.10, tam jest ogólnie do Kościoła pewnego okresu adresowane. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię od godziny pokuszenia, doświadczenia, grecka jest Erasmus, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Tak, członkowie kościoła filadelfijskiego mieli obietnicę, że będą zachowani od godziny pokuszenia, wielkich doświadczeń. Chodziło tutaj o te główne sześć przesiewań, które się rozegrały w żniwie wieku Ewangelii, przed którymi członkowie bracia z kościoła filadelfijskiego mieli być zachowani, które miało być to oszczędzone. Widać to samo także w obietnicach Boga, w których obiecuje on pomoc swojemu ludowi. Pomoc, jaką Bóg obiecuje swemu ludowi, jest zawsze jaka? Warunkowa. Pamiętajmy, nie jest bezwarunkowa, będzie pomagał wszystkim jak leci, tylko warunkowa. Chociażby Rzymian 8:28, pierwszy z brzegu, jak mamy, to przeczytajmy sobie. I wszędzie tam jest ukryty warunek, chociaż czasami można go nie zauważać. Wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Jego są powołani. Skoro wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to co powiemy o tych, którzy Boga nie miłują? Wszystkie rzeczy też dopomagają im ku dobremu? No z pewnością nie. Jest to, wynika to jednoznacznie jako tak zwana antyteza tego, co tu jest powiedziane. Nie jest powiedziane wprost, ale wynika z tego, co jest powiedziane. 2 Koryntów 4:17-18. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. O, bardzo piękne. Ale zaraz werset 18 podaje warunek. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne wieczne. No to widzimy, że przeogromna obfitość wiekuistej chwały to nic innego jak wspaniały charakter, który możemy rozwinąć. Ale trzeba nie patrzeć na to, co widzialne, tylko na to, co niewidzialne, żeby móc to skorzystać. No i tam mamy jeszcze inne wersety do sprawdzenia w domu, bo trudno się wyrobić w tym wszystkim czasie. Widać to także w przypowieści o głupim i mądrym budowniczym. W obydwu przypadkach Bóg dozwala na burzę doświadczeń i nie patrzy wcale na to, że jeden z nich ma dom, który tą burzę może wytrzymać, tą domownicę, a drugi nie ma. Dopuszcza doświadczenia, peirasmos, na tego, który jest, dla którego to będzie wzmocnieniem, próbą i sprawdzianem jego dotychczasowego dobrego rozwoju i takie same doświadczenia dopuszcza na tego drugiego, z którego on dobrze nie skorzysta. Jeśli ktoś nie widzi dobrze ekranu, to niech teraz spojrzy na ekran, bo będzie ważne, co się pojawi na ekranie, bo przedstawię teraz wizualną wersję tego, jak warto być dobrym słuchaczem i wykonawcą tego, co Biblia mówi. Oto jest instrukcja, jak zbudować dom. Na górze jak budować, na dole jak nie budować. To jest mądry budowniczy. Patrzy i się cieszy. A to jest głupi budowniczy. Też patrzy, już mu się nie podoba i machnął ręką. Wcale nie będzie tego słuchał. O, zrobi tak jak na dole, a nie tak jak na górze. Idą teraz na miejsce budowy. Też próbuje grunt, ale niestety piasek, nie skałę. Peirasmos zbyt ciężkie, żeby można było je znieść. Nie zniósł. Bo nie robił tak, jak widział na rysunku. Chociaż widział rysunek. To była taka wizualizacja. Wracamy do naszego dalszej części. Bóg spełnia swoje obietnice pomocy, nadzorowania doświadczeń, pilnowania, żeby nie były zbyt ciężkie, tylko wobec tych, którzy posłusznie wykonują jego zalecenia. Posłusznie wykonują, bo tylko takim to obiecał. Zobaczmy Żydów 5:9, tutaj cytuję na ekranie, żeby wszyscy zobaczyli. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, mowa o naszym Panu, stał się dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Automatycznie co powiemy o tych, którzy są Mu nieposłuszni? Czy też staje się dla nich sprawcą zbawienia wiecznego? Odpowiedź jest oczywista, sama przez się. Zadajmy teraz pytanie, ważne. Dlaczego Jezus polecił modlić się, by Bóg nie wprowadzał nas w te zbyt ciężkie doświadczenia, w te niszczące, te przekraczające nasze siły? Czy Bóg nie wie, co ma robić? Czy można wyprosić, by ciężkie doświadczenia nas omijały? Czy możemy wybierać, jakie doświadczenia chcemy, a jakich nie chcemy? Jeśli spojrzymy na definicję modlitwy, to widzimy, że jest to przywilej społeczności z Nim dla naszej korzyści, pociechy i pouczenia, a nie po to, by pouczać Boga, co ma robić wobec nas albo innych. Nie po to, żeby informować Go o naszych pragnieniach, które On ma realizować i nie po to, żeby informować Go o tym, co się tu dzieje, jak gdyby On nie wiedział. Nie po to. Modlitwa to przywilej społeczności z Bogiem dla naszej korzyści, pociechy i pouczenia. Oto jest cytat ze strażnicy brata Russella. Celem modlitwy jest wprowadzić serce i umysł dziecka Bożego, czy to w radości, czy w smutku, do społeczności z sercem Tobie Ojcostwo Boga, Jego miłość i opiekę oraz głębokie zainteresowanie każdym elementem naszego dobra. By w głębokim bólu móc zrzucić z serca ciężar przed Bogiem i w ten sposób mocno uświadomić sobie Jego miłość i troskę i mądrość. Dla naszej, nie Jego zachęty, dla naszego, nie Jego wzmocnienia i dla naszej radości. Po takim uwolnieniu naszego serca od ciężaru jesteśmy przygotowani słuchać Jego odpowiedzi i rad poprzez Jego słowo. Zwracam uwagę na to, co podkreśliłem i wytłuściłem. Dla naszej, nie Jego zachęty jest modlitwa, dla naszego, nie Jego wzmocnienia i dla naszej radości. Zatem, coś tu mi się wyświetliło. Zatem to dla naszego dobra Jezus umieścił w modlitwie to zdanie. Żebyśmy każdym razem, jak to wymawiamy, a była to jest to wzorcowa modlitwa, każdy ją zna na pamięć, żebyśmy za każdym razem, gdy ją wymawiamy albo gdy o niej myślimy, żebyśmy zawsze pamiętali, że istnieją dla nas nie tylko jedna, ale dwie różne ewentualności, czyli ewentualność mądrego lub głupiego budowniczego. Doświadczenie kontrolowane przez Boga i obliczone na nasz rozwój i doświadczenie, które ma nas zdemaskować, podsumować jako głupiego budowniczego. Po to, żebyśmy także pamiętali o tym, że musimy nasze zbawienie walczyć z bojaźnią i zedrzeniem. Tak? Filipensów 2,12, tam tak dokładnie pisze, żebyśmy sprawowali, walczyli, zabiegali o nasze zbawienie z bojaźnią i zedrzeniem, bo nie jest wcale oczywiste, że jak zaczniemy, to musimy z powodzeniem skończyć. By nigdy nie spotkały nas doświadczenia, które zniszczą nasz chrześcijański dorobek. Przed nadejściem ostatecznej burzy Bóg wielokrotnie posyła na wszystkich nas, czyli tych mądrych i tych głupich budowniczych, mniejsze burze, takie pomniejsze, które mają nas albo stopniowo i powoli wzmacniać, bo to jest wszystko proces. Na szczęście jest to proces i pozytywny, i negatywny. Szczególnie dobrze, że jest to proces negatywny. Nie tak szybko można upaść całkowicie. Wobec tego jest to proces. Są to malutkie burze, czasami tylko pochmurne dni, niekoniecznie zaraz burza. Czasami pochmurny dzień, czasami deszczowy, może być mrzawka, większy deszcz. I one mają nas stopniowo i powoli wzmacniać, jeśli budujemy na skalę. Pamiętamy tego tych dwóch na filmiku. Jeśli robimy to, co słyszymy i czytamy w Biblii. Albo te doświadczenia, te małe burze, te deszcze, wichury i tak dalej, stopniowo i powoli mają nas niszczyć, jeśli budujemy na piasku. Jest to proces zarówno w kierunku pozytywnym, jak i negatywnym. Proces, czyli od razu niczego nie zdobędziemy i od razu na szczęście wszystkiego też nie stracimy. Jeśli widzimy, że duchowo nas te nasze pomniejsze bóle częściowe niszczą, no to jak najszybciej przerwijmy ten proces. Zanim dojdzie ten proces do końca, bo wtedy nie będzie można już nic uratować. Dopóki bowiem jesteśmy w drodze, zawsze możemy zawrócić i zacząć iść w przeciwnym kierunku. Mateusz 5,25 odczytam. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. To bycie z przeciwnikiem w drodze to nic innego jak bycie w drodze z boskim prawem, sprawiedliwości, które znalazło dla nas możliwość powrotu do siebie, do społeczności z Nim w Jezusie. Więc dopóki taka możliwość powracania do Boga przez Jezusa w Jezusie jest, to korzystajmy z niej. Róbmy to rychło, bo prędzej czy później taka możliwość się skończy. Najczęściej skończy się z naszą śmiercią. Dla ludzi w wieku tysiąclecia skończy się ze 100 latami, gdyby nie tej drogi, w czasie tych 100 lat nie pogodzili się z przeciwnikiem z boskim prawem. Albo w małym okresie, jeżeli by aż do tego czasu dotrwali. Żebyśmy nie byli podani sędziemu, a sędzia nie podał nas słudze, który, tak, czyli sędzia Bóg nie podał słudze Jezusowi, który jest jego wykonawcą. Pamiętajmy, że jutro jest nowy dzień i już jutro można zacząć wszystko i inaczej, i od nowa. Zatem jeżeli widzimy, że szliśmy nie w tym kierunku, co trzeba, że budowaliśmy nie ten dom, co trzeba, zawsze możemy już jutro zacząć budować inny. Dziękuję Bartosławie za uwagę, życzę błogosławieństwa z tych myśli, które udało nam się poruszyć.